program Wschodni Radia Wnet, godzina 10.34. Dzisiaj jest dzień szczególny, jest to święto Objawienia Pańskiego, czyli, jak mówimy popularnie, święto Trzech Króli. Przez Warszawę maszeruje sobie orszak Trzech Króli. Dla wyznawców kościołów wschodnich, tych, którzy są wierni tradycji kalendarza juliańskiego, dzisiaj jest Wigilia Bożego Narodzenia, a od jutra Boże Narodzenie, a w tej chwili odchodzimy na chwilę od spraw świątecznych. Jakiś czas temu, parę tygodni temu w Polsce głośna stała się sprawa krakowskiego historyka, badacza dziejów Rosji i spraw polsko-rosyjskich, profesora Henryka Głębockiego, któremu rosyjskie władze nakazały opuścić terytorium państwa polskiego. Wiele się o tym wtedy mówiło, ale jak to zwykle bywa w tym szumie medialnym, to temat przeminął i wszyscy o nim zapomnieli. Tymczasem profesor Henryk Głębocki, poza tym, że spotkała go przykrość ze strony władz rosyjskich, i to jest związane tam z różnymi skomplikowanymi sprawami w relacjach polsko-rosyjskich, badacz stał się tutaj ofiarą sił, że tak powiem, wyższych i kamieni młyńskich różnych historii. Profesor Henryk Głębocki jest badaczem od lat zajmującym się tymi sprawami polsko-rosyjskimi i dzisiaj już nie będziemy rozmawiać o tym, kiedy i dlaczego władze rosyjskie nakazały mu przerwać pracę naukową w rosyjskich archiwach, tylko porozmawiamy o jego badaniach. Profesor Henryk Głębocki jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
Od wielu lat bada pan sprawy polsko-rosyjskie, zarówno te dawniejsze, XIX-wieczne z czasów zaborów, jak i te z tej tragicznej historii XX-wiecznej. Chciałem dzisiaj chwilę o tych badaniach pana porozmawiać. Może zacznijmy od tych spraw XIX-wiecznych.
Proszę bardzo, to przyznaję, no, dziedzina, która jest dla mnie najbardziej przyjemną sferą badań, chociaż zauważyłem, że jeżeli wchodzi się do księgarni, to 90% publikacji dotyczy jednak wieku XX, z tego może 80% dotyczy II wojny światowej. Taka jest mniej więcej piramida tego, co się pisze i tego, co się chyba czyta.
No to może mediewiści są w takiej sytuacji, w jeszcze gorszej sytuacji, chociaż z drugiej strony średniowiecze jest takie
filmowe. Na szczęście nie, dzięki zainteresowaniom grup rekonstrukcyjnych, serialom o wikingach albo ostatnio o losach korony Królestwa Polskiego.
Dobrze, więc zajmijmy się pięknym wiekiem XIX. Wśród bohaterów, którym pan się zajmował, jest tajemnicza, wieloznaczna, znana tylko fachowcom, a bardzo ciekawa postać Adama Górowskiego.
No tak, to jeden z najbardziej chyba barwnych reprezentantów pokolenia powstańców listopadowych, a potem emigrantów. Człowiek, z którego biografii można byłoby stworzyć właściwie scenariusz czy scenariusze na kilka filmów sensacyjnych. Zresztą był bohaterem literatury pięknej w wieku XIX. Fascynowali się nim negatywnie wielcy polscy romantycy, od Mickiewicza przez Słowackiego aż po Krasińskiego i Norwida. Ten ostatni chyba tylko usiłował hrabiego Górowskiego bronić za jego wybory życiowe, drogę polityczną. Natomiast w ostatnich latach, już po ukazaniu się mojej książki na temat Górowskiego z 2012 roku, ukazała się powieść pani Elżbiety Herezińskiej, znanej autorki książek historycznych, literatury historycznej, Turniej Cieni, poświęcona wielkiej grze między Imperium Rosyjskim, Imperium Brytyjskim w Azji, której bohaterami jest trzech niezwykłych Polaków. Najgłośniejszy uciekinier z Syberii, Rufin Piotrowski, prawdziwy polski Konrad Wallenrod w służbie rosyjskiej, który usiłował doprowadzić do zderzenia imperiów, czyli do wywołania wojny między Brytyjczykami i Rosjanami. To jest Jan Witkiewicz, działający na terenie Afganistanu. No i w końcu bohater mojej książki, czyli hrabia Adam Górowski.
Kim był Adam Górowski, poza tym, że spotykamy go na kartach najważniejszych polskich dzieł polskich romantyków?
No nie chcę zamienić tej audycji w wykład, przy którym słuchacze mogą za chwilę zasnąć, ale żeby zaciekawić jakby tą postacią, wspomnę tylko, że no wyobraźmy sobie wiek XIX i ten przekazywany nam także w formie pewnej spuścizny kulturowej, literackiej, tak, poprzez teksty wielkich polskich romantycznych poetów i pisarzy. Ten jakby kod polskości, który związany jest z ideą niepodległościową, ideą insurrekcyjną, skierowaną głównie przeciwko Rosji. Z drugiej strony mieliśmy próby jakby odwrócenia tego głównego kierunku polskiej myśli, polskiej polityki, czyli ugody z Imperium Rosyjskim, i tutaj przedstawiciele tego nurtu byli absolutnie w mniejszości, byli oni raczej ze sfery konserwatywnej. Ugoda z Rosją była warunkowana ich interesami społecznymi. Myślę chociażby o takich postaciach jak książę Drucki-Lubecki, margrabia Wielopolski. A tutaj mamy do czynienia z zupełnie niezwykłym jakby wydaniem połączenia różnych koncepcji. No bo w pierwszej fazie swojej biografii hrabia Górowski do roku 1834 to jest przedstawiciel najbardziej skrajnego, lewicowego, radykalnego skrzydła polskich konspiratorów, powstańców, a potem emigrantów. Dość powiedzieć, że jeżeli wszyscy mieliśmy do czynienia z Kordianem, chociażby w postaci lektury szkolnej, czyli z opowieścią, dramatem Juliusza Słowackiego opartym na historii spisku koronacyjnego, czyli na idei zamordowania cara Mikołaja I razem z rodziną i elitą imperium podczas koronacji w Warszawie w 1829 roku, no to pomysłodawcą tego carobójstwa niedoszłego był właśnie młody Adam Górowski, najbliższy towarzysz Maurycego Mochnackiego, właściwie no, głównej postaci nurtu demokratycznego, zarówno w klubie patriotycznym, w towarzystwie patriotycznym tutaj w Warszawie w pierwszych miesiącach powstania, jak potem już na emigracji, gdzie Górowski znalazł się wcześniej niż jego towarzysze, bo został wysłany z misją dyplomatyczną. Tam prawdopodobnie, tak mi się wydaje, młody Górowski, radykał powtarzający gesty i idee pokolenia rewolucjonistów francuskich, którymi był zafascynowany, usiłował sprzymierzyć sprawę polską z rewolucją międzynarodową, rewolucjami we Francji, w Belgii, w Niemczech, i próbował doprowadzić tak naprawdę do wybuchu wojny europejskiej, która miała służyć oczywiście sprawie Polski. Także można powiedzieć, że w tej epoce reprezentuje, powtórzmy to jeszcze raz, patriotyczne, ale lewicowe, radykalne skrzydło ruchu niepodległościowego. No i nagle w roku 1834 ktoś taki, kto został zaocznie skazany na karę śmierci z dziesiątkami innych wybitnych przywódców powstania, uosobienie wszelkiego rodzaju radykalizmu, jeden z pomysłodawców i założycieli Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, czyli takiej pierwszej nowoczesnej partii politycznej, do tego właśnie demokratycznej na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Ktoś taki, z taką twarzą, z taką biografią, z takimi ideami, odwraca jakby swoje poglądy, ogłasza manifest, w którym oddaje się pod opiekę cara Mikołaja I, ogłasza, iż sprawa polska przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie z punktu widzenia wielkich interesów ludzkości, i wraca do Rosji, otrzymując od cara amnestię. Od tego czasu stał się uosobieniem zdrady. Moja książka była więc w pewien sposób jakby takim traktatem o XIX-wiecznym rozumieniu zdrady, które chyba Mickiewicz najlepiej ujął w swoich wykładach paryskich, że tak naprawdę wielkość zdrady zależy od wielkości sprawy, którą się zdradza, ponieważ sprawa polska, sprawa niepodległości Polski dla tamtego pokolenia była no właściwie wszystkim, więc zdrada czy porzucenie tej sprawy no, było dramatycznym jakby zerwaniem. No i to jest tylko wstęp jakby do całej biografii, której nie zamierzam tutaj opowiadać. Ale
tak, ale powiedzmy, że ona kończy się w Ameryce.
No właśnie, chcę zwrócić uwagę jakby na te dwa, na te trzy etapy. Jeden już Państwu przedstawiłem, a dwa pozostałe. No to 10 lat spędzonych w Rosji, kiedy już dojrzały Górowski pod wpływem filozofii wczesnych socjalistów, jeszcze przedmarksistowskich, utopijnych socjalistów francuskich, brytyjskich, którzy wpłynęli właśnie na jego zerwanie ze sprawą polską i wybór Rosji jako narzędzia opatrzności do zmiany świata. No taki właśnie Górowski usiłuje odegrać rolę, ośmielę się powiedzieć, Konrada Wallenroda, ale nie w służbie sprawy polskiej, ale w służbie socjalizmu międzynarodowego. Usiłuje otóż najbardziej konserwatywne, najbardziej reakcyjne i antyrewolucyjne mocarstwo Mikołaja I wykorzystać do zrealizowania właśnie projektów socjalistycznych, to znaczy poprzez podbój świata pod hasłami panslawistycznymi. Mikołaj I nie dowierzał Górowskiemu. Panslawizmu nie lubił, bo uważał, że jest on wywrotową ideą. Był raczej konserwatywnym monarchistą, ale też rosyjskim imperialistą. Natomiast Górowski usiłował zostać przy nim takim XIX-wiecznym inżynierem dusz ludzkich. Tak? Chciał po prostu być szarą eminencją przy carze, którego chciał razem z jego imperium wykorzystać do idei globalnych przekształceń w służbie ludzkości. Zawiódł się, bo mu nie dowierzano. Car i otoczenie uważali, że to jest rzeczywiście polski Konrad Wallenrod, który tutaj przyjechał, żeby cara zabić albo otruć. Więc po 10 latach porzucił Rosję, uciekł z niej, nie zmienił poglądów, wtułał się kilka lat w Europie, pisząc dalej swoje traktaty pochwalające, sławiące rosyjski system polityczny, absolutyzm, który uważał, że jest znakomitym narzędziem do przekształcenia świata, do przekształcenia też Europy Wschodniej. I dopiero wtedy, pod wpływem rewolucji Wiosny Ludów, kiedy zrobił się ciasno w Europie, bo po upadku tej rewolucji policje wszystkich krajów zaczęły go ścigać, przejął się do Stanów Zjednoczonych. I ten ostatni etap, najmniej znany może, wywindował Górowskiego na pozycję tak naprawdę pierwszego sowietologa, rosjoznawcę w Stanach Zjednoczonych, bo nie było w tym kraju zbyt wielu specjalistów od Europy Wschodniej. No i Górowski wykorzystał tę sytuację, szczególnie okres wojny krymskiej, kiedy Amerykanie początkowo sympatyzowali z wrogami Rosji, bo Rosja jawiła się jako przeciwnik demokracji. Ameryka była pierwszym tak naprawdę demokratycznym państwem w tamtym świecie. Natomiast Górowski postarał się i osiągnął to, zmienił jakby nastawienie amerykańskiej opinii publicznej na prorosyjskie. Osiągnął to w sposób niezwykły, dlatego że zaangażowany został do redakcji największej ówczesnej gazety. Ta największa gazeta miała wtedy nakład na jakieś 200 tysięcy egzemplarzy. Nazywała się New York Daily Tribune. Taki odpowiednik New York Timesa XIX-wieczny, także jeżeli chodzi o ideologiczne nastawienie, dlatego że była to gazeta inspirowana ideami właśnie furieryzmu i różnych lewicowych ideologii. No i Górowski przejął tam de facto stery redakcji międzynarodowej do tego stopnia, że korespondenci, którzy nadsyłali z Europy doniesienia na temat wojny krymskiej, a wśród nich było dwóch początkujących pisarzy, nazywali się Karol Marx i Fryderyk Engels, Górowski cenzurował te doniesienia w takim duchu, aby nie urazić cara Mikołaja. Ale stał się też obok tej rosyjskiej jakby znajomości spraw Rosji, tej rosyjskiej tematyki, stał się też znany jako gorący przeciwnik niewolnictwa, zwolennik abolicjonizmu. I w ostatnich latach swojego życia, w okresie wojny secesyjnej, wojny domowej właściwie w Ameryce, no, odegrał istotną rolę jako taki pisarz polityczny i radykalny agitator, przeciwnik, czy krytyk właściwie Abrahama Lincolna z lewej strony, to znaczy ze strony partii, która wtedy się dopiero tworzyła, partii republikanów, która atakowała Lincolna za to, że jest mięczakiem, że zbyt miękko i łagodnie postępuje z buntem Stanów Południowych. To tak w skrócie oczywiście.
W skrócie zachęcam do przeczytania książki Diabeł Asmodeusz w binoklach profesora Henryka Głębockiego. To jest o tej ciekawej, nieco z takiej złowrogiej, ale też fascynującej postaci Adama Górowskiego. Chciałem jeszcze chwilkę porozmawiać o tym polskim XIX wieku. Wspomniał pan tutaj księcia Ksawerego Drudzkiego Lubeckiego i margrabiego Wielopolskiego, a tylko tych ludzi, którzy próbowali znaleźć jakieś modus vivendi z Rosją. Wydaje się, że przez ten cały właśnie wiek polskiej niewoli powtarza się taki moment, że ludzie, którzy z różnych intencji, ale którzy łączyło to, że byli bardzo wybitni. Od księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, który zaczynał swoją międzynarodową karierę jako przyjaciel cara, po, przepraszam, Romana Dmowskiego, który usiłował znaleźć wśród Rosjan jakichś partnerów do racjonalnej rozmowy o jakiejś formie polsko-rosyjskiej ugody. Przez te całe stulecie jest tak, że bardzo wybitni przedstawiciele polskiego społeczeństwa usiłują z różnych perspektyw, na różny sposób dojść do jakiejś ugody z Rosją, to się zawsze kończy klęską. Czy to było jakieś fatum, czy to geopolityka decydowała? Dlaczego tak było?
No cóż, ja myślę, że to jest jeden z tak zwanych przeklętych problemów w naszych polskich dziejach, w dziejach także polskiej myśli. Rosjanie także mają swoje przeklęte problemy, bo to stamtąd pochodzi ten termin. Czyli takich problemów nierozwiązywalnych, dlatego że no jak dotąd nikomu się to nie udało, bo możemy przeciągnąć jakby tą linię tych, którzy eksperymentowali z próbą porozumienia się z Rosją na gruncie czy to ideologicznym, czy geopolitycznym, aż do czasów współczesnych, czyli od księcia Lubeckiego aż po mniej wybitne potomstwo, po jakiegoś ministra Sikorskiego, jeżeli pół żartem, pół serio.
No właśnie, nie chciałem tutaj tego typu postaci jednak w tym szeregu od Czartoryskiego do Dmowskiego umieszczać, bo wydawało mi się, że to jest niestosowne.
Tak, ale istnieje pewna idea, do której bez względu na wielkość danej postaci nawiązuje się. I to jest ta idea, którą pan redaktor znakomicie tutaj przedstawił. I politycy, którzy nawiązywali do tej idei, no tak naprawdę mówili, czy pisali tekstami, czy argumentami w XX wieku Dmowskiego, a wcześniej Wielopolskiego i Durskiego Lubeckiego. Rzecz charakterystyczna, proszę zwrócić uwagę, że wtedy w XIX wieku ta argumentacja na rzecz ugody z Rosją bardzo często miała charakter konserwatywny, prawda? Nie powiem prawicowy, ale właśnie konserwatywny, dlatego że Rosja miała charakter konserwatywny i takim językiem należało z nią rozmawiać i to mogło służyć stabilizacji istniejącego systemu społecznego, kulturowego. W wieku XX ośmielę się zwrócić uwagę na paradoks, że po zapomnieniu właściwie postaci Adama Górowskiego no, nawiązywano do jego tak naprawdę argumentacji, to znaczy, ponieważ Rosja stała się swoim zaprzeczeniem, stała się państwem rewolucyjnym, przenoszącym rewolucję w wymiarze globalnym, to tak naprawdę była to argumentacja ideologiczna i właściwie no, duchowych następców hrabiego Górowskiego bez świadomości oczywiście znajdziemy w pokoleniach polskich komunistów od Róży Luksemburg, wymordowane przez Stalina pokolenie Komunistycznej Partii Polskiej aż po drugą połowę wieku XX. Ja myślę, że pytanie, które pan postawił, jest absolutnie najważniejsze, to znaczy, czy tak czy inaczej argumentowana ugoda z Rosją miała szansę i czy to jest, jak niektórzy twierdzą, nasza wina, że nie potrafiliśmy się z tą Rosją dogadać, szczególnie w wieku XIX, wysyłając na przegrane powstanie kolejne pokolenia najbardziej patriotycznej młodzieży, a tych, którzy przeżyli do kopalni Nerczyńska, czy na osiedlenie na Syberii Wschodniej czy Zachodniej. To jest punkt widzenia, który zawsze z jednej strony no, interesował mnie, a z drugiej strony skłaniał do pewnej polemiki. I moje wyjazdy do archiwów i zajmowanie się sprawami polsko-rosyjskimi no, wynikały z próby jakby takiego własnego jakby przemyślenia tej sprawy. I wydaje mi się, że w tych sporach pomiędzy zwolennikami tradycji niepodległościowej, insurekcyjnej i ugodowej, bo ten spór moim zdaniem wciąż odżywa w różnych wymiarach, chociażby kilka lat temu, kiedy zaczął się kryzys na Ukrainie, no to byliśmy świadkami przecież takiego bardzo wyraźnego sporu. Teraz role trochę się jakby odwróciły. Otóż ten spór jest zamknięty w kręgu naszych polskich porachunków. Zarzucamy sobie niewiedzę albo brak odpowiedzialności albo wręcz zdradę. Natomiast nie starano się przyjrzeć szansom ugody polsko-rosyjskiej z punktu widzenia samych Rosjan, z punktu widzenia polityki imperialnej. I w swoich książkach, kilku, które temu poświęciłem, miałem nadzieję, że kilka jeszcze uda się napisać, teraz wszystko jest pod znakiem zapytania, staram się zwrócić uwagę nie na to, jak my oceniamy szansę takiej ugody, ale jak ta ugoda wyglądała realnie z punktu widzenia tych, do których tą ofertę kierowano, czyli z punktu widzenia władz imperium, jego elit. No i niestety, tutaj odsyłam do książki wydanej w 2000 roku, to jest książka Fatalna Sprawa o kwestii polskiej, rosyjskiej myśli w epoce powstania styczniowego. Jeżeli się przyjrzymy źródłom, wypowiedziom kierownictwa jakby imperialnego, okazuje się, że strona rosyjska czy Imperium Rosyjskie ustępowało tak naprawdę pod naciskiem pewnych faktów, pewnej materialnej, konkretnej siły, a tą realną siłą przy całym szacunku dla geniusza margrabiego Wielopolskiego czy talentów gospodarczych księcia Drózdskiego Lubeckiego, to nie były ich intelektualne propozycje, tylko nacisk społeczny. Oczywiście ten nacisk przeradzał się zwykle w powstanie insurekcyjne, w insurekcję, w powstanie, w walki zbrojne, ale we wczesnej fazie, na przykład przed powstaniem styczniowym, no to było to, co nazywamy rewolucją moralną. To jest bunt społeczny, nie odwołujący się jeszcze do oręża. Powstanie wybuchnie przecież w odpowiedzi na prowokację, jaką była Branka. Taki nacisk na władze rosyjskie zalecał umierający wtedy wybitny polityk, którego pan wspomniał i który przez pół życia usiłował z Rosją potraktować, aby potem już w wieku, powiedzielibyśmy emerytalnym, czyli w wieku około 60, odwrócić jakby swoją politykę i stanąć na czele stronnictwa monarchiczno-konserwatywno-instrukcyjnego na emigracji. Myślę o księciu Adamie Jerzym Czartoryskim. Książę, umierając tuż przed powstaniem, zalecał właśnie taki nacisk społeczny, z którym strona rosyjska musiała się liczyć. Dla Rosjan sprawa polska przez cały wiek XIX była często opisywana jako jącząca się rana, wrzód, który można było zaleczyć albo przeciąć, albo bielmo na oczach Europy, jak to określano. To bardzo dobry termin, dlatego że sprawa polska cieszyła się dużym zainteresowaniem opinii europejskiej, co z kolei miało wpływ jednak na władze rosyjskie. I tutaj zazwyczaj pojawia się jako kontrapunkt los innego narodu, który był wcielony do imperium, a wybrał inną strategię. Myślę o Finach, właściwie o Finlandii. I do dzisiaj właściwie nie mamy dobrej książki, która by porównywała los Wielkiego Księstwa Finlandzkiego i Królestwa Polskiego, czy los Finów i Polaków. Ja starałem się na to zwracać uwagę, bo tutaj wbrew pozorom ta sytuacja była zupełnie inna. Finowie nigdy nie stanowili tak dużego wyzwania kulturowego czy politycznego jak Polacy. Finlandia powstała tak naprawdę dzięki podbojowi prowincji Królestwa Szwedzkiego przez Rosjan na początku XIX wieku. I w końcu sprawa fińska nie dotyczyła ogromnych obszarów uważanych przez Rosjan za ich taką wyidealizowaną ojczyznę. Chodzi o kresy. Spór między Polakami i Rosjanami o obszary dzisiejszej Litwy, Ukrainy, Białorusi w wieku XIX był tym progiem, którego nie dawało się przekroczyć. Tak? To znaczy pojawiały się w kręgach polskich powstańców, czy z drugiej strony wśród rosyjskich demokratów, jak Herzen, pomysły zorganizowania jakiegoś referendum na tym terenie, ale generalnie aż do końca XIX wieku, do pokolenia Piłsudskiego i Dmowskiego, nikt w Polsce nie wyobrażał sobie zrezygnowania z przynajmniej odpowiedzialności za los ziem w granicach z 1772 roku. Chodziło nie o imperializm polski, to podkreślmy, tylko o pewną wyobraźnię geopolityczną, o to, że rezygnacja czy przystanie na to, że rozbiory były czymś uprawnionym, no, nie mieściła się w głowach Polakom. Z kolei dla Rosjan Kijów, i to jest sprawa, o której warto pamiętać w kontekście także dzisiejszych konfliktów. Kijów czy Mińsk, Białoruś czy Ukraina były traktowane jako kolebka państwowości ruskiej. To wyróżniało jakby sprawę polską, czyniło ją znacznie ważniejszą niż jakakolwiek inna kwestia etniczna. I na koniec Polacy byli od momentu wcielenia ich do Imperium Rosyjskiego najbardziej rozwiniętą narodowością, o najwyżej zaawansowanej kulturze. I mówię to bez jakiegoś szczególnego polskiego szowinizmu. Tak jest to opisywane przez samych Rosjan i przez historyków niepolskich. Polacy, polskość w końcu XVIII wieku była tą świadomością narodową, która na obszarze Imperium Rosyjskiego była najbardziej zaawansowana. Polacy mieli najbardziej zaawansowany proces tworzenia nowoczesnego narodu. I zderzenie z Polakami w formie czy to oporu właśnie moralnego, czy w formie insurrekcji, dla samych Rosjan było bardzo ważnym czynnikiem, który zmieniał to imperium. Zmieniał także samych Rosjan, skłaniał ich do procesu, który podjęli w drugiej połowie XIX wieku. Procesu, można powiedzieć, unarodowienia tego imperium. Procesu, można powiedzieć, unarodowienia tego imperium, czyli wzory polityki, które się nauczyli rusyfikując Polaków, walcząc z Polakami, od drugiej połowy XIX wieku imperium zaczęło przenosić na inne swoje peryferia, które były do tej pory lojalne, chociażby na owych Finów, na Gruzinów, na Niemców bałtyckich, którzy do tej pory mogli robić czasami zawrotne kariery w aparacie imperialnym. Paradoksalnie skończyło się to katastrofą, dlatego że najpierw zrażeni taką właśnie niezasłużoną polityką represji przedstawicieli tych lojalnych narodów no wyrazili swoje niezadowolenie w 1905 roku, a w 1917-18 roku wszystkie te akrainy, czyli peryferia dawnego imperium, ogłosiły swoją niepodległość. Można więc powiedzieć, że paradoksalnie Polacy przegrywali w wieku XIX z Rosją, ale jak to ładnie sami Rosjanie pisali, upiór polskiego patriotyzmu to jest obraz powtórzony za Mickiewiczem z jego dziadów. Upiór polskiego patriotyzmu zaraził właśnie takim modelem jakby budowania nowoczesnego narodu inne grupy etniczne na obszarach peryferii, co miało jakiś wpływ jednak na dezintegrację tego imperium już w XX wieku.
Program wschodni, minęła godzina 11, ale jeszcze chwilę sobie porozmawiamy. Myślę, że nie będziemy już kontynuować tematu pana badań, bo ci słuchacze, którzy są zainteresowani sprawami wschodnimi, wiedzą na pewno, że zajmował się pan również aktywnie źródłami na temat operacji polskiej NKWD. To będzie, mam nadzieję, temat na jakąś oddzielną rozmowę, którą kiedyś przeprowadzimy. Chciałbym natomiast zapytać pana już teraz o pana doświadczenie jako historyka pracującego w dzisiejszej Rosji, w rosyjskich archiwach. Jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o wolność badań naukowych w dzisiejszej Rosji? Mówię to zarówno o tych dotyczących spraw XX wieku, jak i epok dawniejszych.
Tak, no to odpowiem właśnie cytując tutaj rozmowę listową z rosyjskimi historykami, którzy zapraszając mnie do jakiejś ankiety czy wywiadu właśnie pytali, że no, stwierdzali, że no, przypominali, tak, że obecne władze przecież uznają fakt zbrodni i terroru stalinowskiego i razem z głową cerkwi prawosławnej biorą udział w odsłanianiu pomników, upamiętnianiu tych miejsc. Więc właściwie o co chodzi? To znaczy w znaczeniu takim, że właśnie nie ma żadnego problemu, prawda? Otóż to jest właśnie problem, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju jakby próbą załatwienia tej sprawy tak, aby nie pytać o sprawców. O, tak można by powiedzieć. Jest to taki opis bezosobowy tego, co się wydarzyło. Jest wyraźna niechęć jakby do, ja nie mówię napiętnowania, ale po prostu opowiedzenia prawdy o tym, co się wydarzyło w XX wieku, a wydarzyło się parokrotne ludobójstwo jednak na skutek tamtego systemu, który wygenerował obecnie panujący system. No i archiwa, o które pan pyta, są swego rodzaju jakby takim dla nie tylko historyków, także dla innych humanistów, dla historyków literatury, są swego rodzaju takim portalem, przez który przenosimy się w przeszłość. Są materiałem, na podstawie którego możemy ową przeszłość lepiej czy gorzej rekonstruować. Ja jeżdżę do Rosji od roku 1993, czyli przyjechałem po raz pierwszy w rok po tym, jak te archiwa się otworzyły. One wcześniej oczywiście były dostępne, ale na zupełnie innych zasadach. Normalnie przecież jak Państwo idą do biblioteki czy archiwum, to sami Państwo mogą w katalogu wyszukać pozycję, która każdego interesuje. A wtedy w czasach sowieckich podawało się temat i kompetentni archiwiści decydowali, którą teczkę wolno udostępnić, więc była to taka gra w ciuciu babkę. po roku 92 można było już normalnie w większości archiwów pracować. Co więcej, otwarto na króciutko archiwa KGB, Partii Komunistycznej, przygotowano Norymbergę dla KPZR, dla partii, która nigdy oczywiście nie doszła do skutku. To wtedy właśnie Władimir Bukowski wyniósł ogromne ilości dokumentów i bardzo dobrze, bo później by go nie wpuszczono na Łubiankę. To wtedy wpuszczono także niezależnych badaczy, szczególnie ze Stowarzyszenia Memoriał, w związku z przygotowaniem właśnie dokumentacji do procesu KPZR. I wtedy otwarto całą masę rzeczy, które dzisiaj już nie są otwarte, które są pozamykane. Generalnie można powiedzieć tak, że archiwa rosyjskie w tej chwili dzielą się jakby na dwie kategorie. Ta, która pracuje mniej więcej tak jak poza Rosją, jak w Polsce, obejmuje materiały, które nie są zbyt kontrowersyjne, materiały państwowe, różnego rodzaju spuścizny. I tutaj też można zauważyć, no przede wszystkim strach w oczach archiwistów, jeżeli się zamawia niektóre teczki i niechęć do ich udostępniania. No bo to jest kwestia pewnej atmosfery, która się zmieniła po roku 2001. Albo ulubiony wybieg, który pojawia się szczególnie w lokalnych archiwach poza Moskwą, gdzie dostęp do tych materiałów jest bardziej ograniczony, to znaczy pojawia się informacja, iż materiały są nieudostępniane z powodu złego technicznego stanu. O, to jest bardzo taki sympatyczny zabieg. No ale to jest ta część archiwów państwowych, która jakoś tam jest udostępniana. Generalnie do I wojny światowej większość materiału jest udostępniona, łącznie z aktami rosyjskiej tajnej policji carskiej, czyli ochrany, w których miałem okazję pracować. Późniejsze dekady, no tutaj można zróżnicować te materiały, te, które nie są newralgiczne, wrażliwe. Są bardziej dostępne z lat 20. 30., ale generalnie tą cenzurą są lata 30. i materiały wytworzone przez służby specjalne odpowiedzialne za zbrodnie, za ludobójstwo. I tu się zaczynają już schody. No i powiedzmy, że najważniejsze te materiały, które opisują to, co się wydarzyło także w relacjach polsko-rosyjskich, polsko-sowieckich w wieku XX, no to są jednak archiwa tak zwane prezydenckie na Kremlu, to są archiwa służb specjalnych, do których oczywiście można się zwracać i tutaj prawo mają rodziny, aby uzyskiwać informacje na temat swoich bliskich, ale to jest na zasadzie uzyskania informacji, a nie normalnej pracy, tak jak w wielu innych miejscach. Podobnie funkcjonują archiwa instytucji, ministerstw na przykład, które podlegają samym instytucjom. I tutaj aparat administracyjny decyduje, kogo, na jakiej zasadzie dopuścić i do jakich materiałów. To dotyczy chociażby Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To jest fundamentalny w ogóle zasób opisujący jakby politykę Związku Sowieckiego. Ja miałem okazję pracować w tej części związanej z epoką sprzed roku 1917. Zapewniam pana redaktora i państwa, że sposób pilnowania tych materiałów no, jest znacznie bardziej restrykcyjny niż materiałów z końca XX wieku, chociażby we Francji. Jesienią tamtego roku najpierw kilka tygodni pracowałem we francuskim archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a potem usiłowałem pracować w moskiewskim, co wiemy, jak się skończyło, ale materiały we Francji są dostępne bez żadnych ograniczeń gdzieś tam do co najmniej do końca lat 80., a nawet początku 90. XX wieku. Natomiast w Rosji no to już od lat 20. czy 30. trzeba mieć jakieś specjalne zgody i w tej chwili jest bardzo trudno w ogóle do tych materiałów wejść. Było troszeczkę łatwiej, jak było tak zwane ocieplenie, czyli cały ten sztucznie wygenerowana sytuacja po Smoleńsku przez kilka lat. Tak to wygląda w ogromnym skrócie oczywiście.
Bardzo dziękuję. Jak wiele można powiedzieć o różnych krajach tylko albo aż z perspektywy archiwum historycznego. Profesor Henryk Głębocki.
Przepraszam, muszę sprostować. Tylko doktor habilitowany. Wciąż.
Dobrze, niech będzie doktor habilitowany. Wciąż bardzo dziękuję za rozmowę. Henryk Głębocki, badacz dziejów Rosji i relacji polsko-rosyjskich, był gościem programu Wschodniego Radia Wnet. Mam nadzieję, że nie zmęczyłem pana aż tak bardzo tymi pytaniami, że jeszcze będziemy mieli okazję na te różne ciekawe polsko-rosyjskie tematy porozmawiać. Dziękuję uprzejmie. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję panie dyrektorze, dziękuję państwu. Do widzenia.
A my teraz posłuchamy znów churalnej muzyki cerkiewnej, no bo dzisiaj święto.